jeść.
Możemy? To...
Dobra.
Miało, to
dobra, nie jest źle. Dobra, witam was na teraz ja tutaj, że tak powiem, bardziej prowadzę to wszystko. Nie mamy tutaj konwencji prelekcja plus dyskusja, tylko w mojej wizji to jest panel, mam nadzieję, że jakby wszyscy uczestnicy będą też z tym ok. Takiej otwartej dyskusji, to znaczy tak, to są osoby z wielu inicjatyw, które za chwilę przedstawię. My będziemy dyskutować o różnych problemach, zagrożeniach, ale także o w ogóle inicjatywach tego typu. Więc można się włączać, mam nadzieję, i zadawać pytania po prostu na bieżąco, ewentualnie po prostu no, ad vocem, tak? Jakby nie, postaram się w miarę możliwości to ogarnąć. Także tak, zapraszamy serdecznie. To jest panel, który się nazywa Queerowe Pogotowie. Zorganizowałem go jako osoba, która sama też udziela się w tego typu inicjatywie, czyli tak naprawdę niesienia pomocy osobom queerowym w sensie materialnym, w tym również finansowym. Tak? To jest, tak jak mogliście przeczytać we wstępie, czy tam w opisie wydarzenia, To jest taki czas dla naszego ruchu, no, w sensie dla w ogóle społeczności, taki oczywiście z jednej strony dosyć ciężki, bo nagonki, bo ostrza, bo to, bo tamto, a z drugiej strony jest to też taki czas, kiedy na fali tych różnych ruchów wykwitają coraz to nowe oddolne formy pomocy i pojawia się w społeczności, a także w ruchach queerowych sporo pieniędzy. W sensie materialnych, takich normalnych pieniędzy, które krążą między różnymi inicjatywami, zrzutkami, które są zbierane przez osoby indywidualnie albo przez osoby właśnie, że tak powiem, które zbierają to cudzamen do kupy i próbują przekazywać innym. Jest wiele inicjatyw, nie wszystkie tutaj byśmy zmieścili, tak, które próbują pomagać materialnie. Głównie jest to pomoc osobom transpłciowym, tak? To jakby zaznaczymy, że tutaj głównie to, czym się zajmują osoby i to, czym my się zajmujemy, to jest w dużej mierze pomoc osobom transpłciowym lub queerowym w innym sensie. Natomiast jest to jakby pomoc bardzo uwrażliwiona na te osoby, tak? Ze mną jest tak, to może od swojej jakby inicjatywy przedstawię. Fundusz imienia Milo Mazurkiewicz, fundusz tak, ZUZA i DAG. Fundusz, który skupia się na dosłownej pomocy finansowej osobom transkobiecym, które próbują rozpocząć tranzycję, nie mają pieniędzy na podstawowe rzeczy jak zabiegi, elektroliza, czy depilacja laserowa, czy wizyty lekarskie.
Na kontynuację tranzycji też.
Na kontynuację też, ale to tak jakoś wychodzi na razie z doświadczeń, że wielu z nami zaczyna, tak? Tutaj są osoby, to jest Indzi, to jest Róża, z Grupy Nieustającej Pomocy, bardzo znanej medialnie inicjatywy facebookowej i nie tylko, która ogarnia, znaczy jest w ogóle cudownym takim kombajnem, która ogarnia bardzo różne rzeczy, od pomocy materialno-finansowej po, nie wiem, dyżur telefoniczny dla osób, zamówienie komuś taksówki po prostu, albo no, tego typu rzeczy. Jest z nami też Alice, które prowadzi jednoosobową, tak rozumiem, z tego inicjatywę Queeralis, znaną nam z Instagrama. Ty zbierałeś na przykład w sensie materialnym sprzęt w rodzaju pakerów czy binderów na przykład i przekazywało się też innym osobom. Ja może najpierw oddam oczywiście wam takie krótkie słowa wstępu, najpierw może, żeby każdy mógł powiedzieć tak nie moimi słowami o sobie i wtedy was o coś spytam. Dobra, zaczniemy tutaj od
razu. Zabrzmiało złowieszczo.
Tak.
A co będziesz spytać?
Będę wam wiercić w brzuchu.
No dobra. Ja mam tak na imię Idzie, używam zaimków Panoje, jestem osobą członkowską kolektywu Grupa Nieustającej Pomocy. I jak to no często w kolektywach bywa, zajmuję się trochę wszystkim i trochę wszystkim naraz, ale z doświadczenia takiego zawodowego jest mi bliżej do takiej psychologicznej działki naszej działalności i takiej bardziej wsparciowej, jakiejś opartej na potrzebach, na takim właśnie bardziej kryzysowym, doraźnym wsparciu w trudnych sytuacjach, ale specyfika kolektywu jest taka, że zrobimy trochę wszystko wszyscy.
Wszystko, ale na przykład co?
A to może tutaj przedstawienia. Nie odsłaniajmy kart wszystkich
proszę
od razu.
Tak, ja nazywam się Róża, używam zajmików ona i jej. Też jestem osobą członkowską kolektywu Grupa Nieustającej Pomocy. Gdzieś sobie powiedział, co robimy, no bo każdy z nas robi trochę wszystko, więc mogę powiedzieć, że lepiej zobrazować siebie, to wcześniej działałam w organizacji klubu, bo ona to osobą pozostającą formalnie, ale nie było fajnie, więc teraz robię na polskie kolektywy.
Podkreślimy, są to wszystkie z tych inicjatyw, które tutaj się spotykają, są to inicjatywy nieformalne. To znaczy łączy je to, że nie mają formy stowarzyszenia ani fundacji, tak? Nie są, nie próbują działać w sposób taki, że tak powiem, legalny, w znaczeniu tego słowa rozpoznawany przez państwo, przez jego organy. Legalnie to oczywiście wszystko jest zgodne z prawem, co wszyscy robimy. Absolutnie jest tego. Natomiast dlatego tak drążyłam, bo chciałam na przykład jakiegoś, Róża, może od Ciebie, czy właśnie Ciebie, i takiego na przykład przykładu jakiegoś rodzaju pomocy, który na przykład świadczycie.
No dobra, no to u nas jakby dużą częścią pracy, którą robiliśmy przez ostatni czas, było, no właśnie to jest trochę też ten motyw tych pieniędzy, które się pojawiają. I one się nie pojawiają znikąd, bo to jest ważne, ale o tym możemy pogadać później, jak to się w ogóle dzieje, że te pieniądze są. Ale dużą częścią naszej pracy jest taka bardzo konkretna, jednostkowa pomoc na zasadzie właśnie na przykład dofinansowywania po prostu osobom leków. Tak? Osoby do nas potrafią napisać, że nie mają pracy, są w beznadziejnej sytuacji i generalnie muszą wykupić, nie wiem, receptę na leki potrzebne, żeby po prostu ogarnąć sobie głowę, albo nie mają pieniędzy, żeby wykupić po prostu testosteron. I w tym momencie pojawiamy się my, nie zadając za wiele pytań, doraźnie przekazując po prostu no, środki na takie najbardziej podstawowe potrzeby. Ale też są to na przykład osoby, które potrzebują takiego wsparcia z jednej strony trochę finansowego, a z drugiej strony takiego bardziej właśnie opartego w potrzebach po prostu rozplanowania kolejnych kroków. Jak pomóc im znaleźć pracę, jak pomóc im rozplanować jakieś kolejne kroki, wyprowadzki itd., itd. I to też jest taka bardziej koncepcyjna praca, którą się zajmujemy.
No i tutaj Zusa i Drax z inicjatywy, w której ja się też trochę udzielam, więc, znaczy w sensie nie jestem zupełnie neutralna tutaj, ale powiedzcie proszę.
Cześć, Jerzek, Zuza, pochodzę ze Śląska, działam w zbyt wielu kolektywach, ale dzisiaj jestem na łamach Funduszu Solidarnościowego. Funduszu w ostatnim czasie się głównie zajmuje koordynacją naszych działań oraz generalnie ogarnianiem życia.
Powiedz tak, bo w takim razie co robicie, co robimy, żeby było lepiej?
Dobra, zatem jestem Dark zajmikiem jego. Jeżeli chodzi o fundusz, to ja mam nieco węższą, nieco konkretniejszą działkę, chociaż rzeczywiście role są płynne i przechodzą. Ale to, co ja sobie wzięłam i to, co zrobiłam już dwie edycje, to generalnie zajmowanie się fundraisingiem, męczenie ludzi, żeby nas udostępnili, męczenie dziennikarzy, żeby być może próbować iść z nami wywiad i tak dalej, oraz pisanie grantów. Działamy edycyjnie, czyli co kilka miesięcy ogłaszamy, że zbieramy wnioski, po czym weryfikujemy wnioski, po czym przesyłamy pieniądze.
Wnioski dodajmy, które pochodzą od samych osób tak zainteresowanych, którzy potrzebują od nas pieniędzy, tak?
Tak,
w sensie,
tak.
Jest to...
Mamy formularz, osoby wypełniają formularz, nazywamy formularz wnioskiem. Generalnie nie pobieramy żadnych danych wrażliwych, kierujemy się radykalną troską, radykalną empatią i radykalnym zaufaniem. To przede wszystkim. To są nieco takie słowa... pusta słowna, ale no po prostu nie jesteśmy po to, żeby być policjantami czyjejś tożsamości. Nie prosimy o nazwisko. Prosimy o to, jak się zwracać, skąd jesteś, jaka jest twoja sytuacja, czego potrzebujesz.
Tak. I taka osoba po zgłoszeniu się do nas może najprawdopodobniej po prostu uzyskać pomoc finansową.
Tak. Też nie jesteśmy jakąś policją pieniężną i po przesłaniu środków ewentualnie pisze miło, żeby osoby się pochwaliły, że otrzymały pomoc. I to jedyna rzecz, o którą prosimy po oddaniu pieniędzy do osoby, które potrzebują oczywiście pomocy.
Tak, tutaj mamy taki kasus o tyle, że nie zajmujemy się, przynajmniej tutaj nie zajmujemy się pomocą innego rodzaju, doradztwem czy jakimś tego, trochę też z uwagi na ograniczony czas i siły przerobowe wszystkich osób, natomiast skupiamy się na pomocy czysto finansowej, bo to jest jedna z bolączek osób transpłciowych w Polsce, rzeczywiście nie tylko transkobiecych, natomiast to środowisko osób takich ogólnie, w sensie transkobiecych, mówimy też o osobach niebinarnych, ale po prostu chodzi nam o osoby, które po prostu nie mają pieniędzy na podstawowy zabieg estetyczny, tak, na rozpoczęcie, nie wiem, badań lekarskich w kierunku tranzycji i tak dalej, i bardzo często wstydzą się o tę pomoc prosić. Bardzo jest...
Też nie mogą otrzymać się taką pomoc.
Tak.
No bo z wszelakiej innej pomocy.
Państwo takich rzeczy nie przewiduje. I Alice, kilka słów o sobie.
Dobre, ja w sumie działam głównie na Instagramie i przez Instagram piszą do mnie osoby, które potrzebują binderów bądź pakerów. I tak naprawdę większość rzeczy wylosuję po prostu z własnych pieniędzy. W tym momencie też działam razem z kolektywem Niebinarne Ciepło. Aczkolwiek jakby działam tak naprawdę głównie samo, ponieważ jakby moje działania pomocowe wynikają bezpośrednio z tego, że potrzebowałam bardzo jakiegokolwiek poczucia sprawczości w życiu i tego, że mogę zmienić cokolwiek. W związku z tym stwierdziłam, że skoro jestem w miarę dobrej sytuacji finansowej, w najzwyczajniej świecie będę korzystać z tego przywileju i kupować tyle, ile jestem w stanie i zmieniać po prostu sytuację osób. Też piszą do mnie osoby, które potrzebują właśnie na leki czy na rozpoczęcie terapii hormonalnej i też w miarę możliwości staram się po prostu to handlować.
Skąd bierzesz środki, że tak się brzydko zapytam?
Z własnej pracy w Żabce.
Okej, okay, ale czy pozyskiwałeś już, myślałeś jakimś tam
zbiórka? Znaczy ogólnie korzystaliśmy razem z kolektywem Niebinarne Ciepło z Pogotowia Feministycznego Buntu oraz organizowaliśmy jedną zrzutkę w lutym na Tindery, podczas której udało nam się zebrać prawie 17 tysięcy i ufundować 130 binderów. W tym momencie planujemy kolejną.
Okej. Okay. Czyli dostałeś jakiś grant z FemFundu, tak? FemFund to...
Pogotowie Feministyczne.
No Pogotowie, tak. No FemFund to jest też organizacja, która też wsparła Fundusz Solidarnościowy imienia Milo. Nie wiem, czy was, czy wam też się udało otrzymać wsparcie od nich?
Od nich nie.
Ale właśnie od nich nie. Dobra. A od kogo wam się udało? Na
przykład? To jest, tak, tutaj... Wracamy do tematu, tak, skąd się biorą pieniądze, tak, w ruchu,
tak,
prawda?
Bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie i najpierw pomówmy o tym, skąd się biorą pieniądze w ruchu w ogóle, tak? Jak to się stało, że są pieniądze?
Znaczy, jeśli chodzi o działalność Grupy Nieustającej Pomocy, to pieniądze się wzięły z dwóch źródeł. Patrzę teraz na osoby członkowskie, które są gdzieś tam w tłumie i najwyżej będą mnie poprawiać, jeśli o kim zapomniałam. Natomiast jeśli chodzi o nasze główne źródła środków, to jest pieniądze z funduszu dla odmiany, które zostały przekazane z zbiórki Stop Bzdurom, Bless, i od Miłość Nie Wyklucza po akcji Kochajcie Mnie Mamo i Tato, gdzie tam jakby po zamknięciu tej części o billboardach postanowiono, że pozostałe pieniądze, które zostały zebrane, po prostu zostaną przekazane na inicjatywy pomocowe i zarówno GNP, jak i Fundusz Mienia Miro Mazurkiewicz zostaliśmy pobłogosławione pieniążkami od NGO-sa.
Ale od Stop Bzdurom też
dostaliśmy.
Tak,
więc naszymi dobroczyńcami w tym momencie to jest też taka ciekawa sytuacja, bo z jednej strony jakby, no, my funkcjonujemy też jako organizacja nieformalna i nie chcemy tego zmieniać, natomiast no, jakby z jakichś takich względów po prostu prawnych te pieniądze w tak dużych kwotach nie... No tak, no po prostu idą od jakichś organizacji, które mają 100-osobowych problemów.
Tak, to jest kolejny już etap, ale jeszcze zostańmy przy tym. No tutaj będzie pytanie to oczywiste, tak? Ale oprócz tych grantów pozyskujemy pieniądze jeszcze skąd?
Ze zrzuty.
Dokładnie.
Grzecznik prosimy. A w sumie to głównie tutaj obecny, tak? Grzecznik
prosimy. Grzecznie męczę ludzi, udęczę, żeby pisali, przypominam się w mailach. Jeżeli chodzi o moją strategię fundraisingową, to to po prostu bierze się z bycia nerdem od bardzo, bardzo dawna i siedzenie w środowisku, bo ja wiem, grupowo fandomowym i po prostu w momencie, jeżeli jestem, to się zaczęło tak, przynajmniej na początku, przy okazji pierwszej zbiórki, której celu żeśmy nie spełnili, ale zdobyliśmy dostatecznie dużo pieniędzy, żeby spełnić wszystkie, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby osób wnioskujących, potem nie cisnąłem dalej. To po prostu było pisanie do znajomych blogerów z bardzo różnych światów, czy by nie chcieli podpromować, kontaktowanie się po prostu z osobami, też próby załatwiania wywiadów z wyborczej innych źródeł, nie zawsze próby udane. Jeżeli chodzi o drugą edycję, to po prostu mieliśmy już większy rozgłos po pierwszej. No i też trafiliśmy na dosyć intensywniejszy czas, jeżeli chodzi o Indy, związane z państwem polskim.
Tak.
Co również przełożyło się na to, że udało nam się zebrać 30 kapli na zbiórce, na zrzutce. Przy czym nie polecamy tej formy zbierania pieniędzy. Też raczej bardzo cieszymy się, że zebraliśmy 42 tysiące złotych ze zrzutki. Jednakże zrzutka kazała nam praktycznie zdoksować osoby beneficjenckie, czego bardzo żeśmy nie chcieli zrobić. Jeżeli by nie było żadnej innej, to wolelibyśmy odrzucić pieniądze niż kogokolwiek doksować czy kazać podawać dane dowodowe, zatem musieliśmy zaangażować pomoc prawniczą. A i tak telefaliśmy się z tym ile miesięcy?
Około dwóch miesięcy.
Zrzutką?
Tylko po to, żeby odblokować się.
Tak, tak. Sprzedać osobom na to. Na szczęście sporej części osób, tych najbardziej dotkniętych przypadkach, mieliśmy środki pozyskane wtedy jeszcze z funduszu dla odmiany, które otrzymaliśmy też od sponsora. Co pozwoliło po prostu nam zaspokoić większość osób, które zgłosiła się w poprzedniej edycji. No ale zrzutka też z każdym kontaktem wymagała od nas innej formy weryfikacji nas, osób zgłaszających się. Po prostu czuję, że jakby to trenowało jeszcze tydzień, to by prosili o numer kontaktu do naszych matek, ojców i w ogóle numer druta, bo ta weryfikacja była co chwilę zmieniająca się w warunkach ze strony zrzutki. No i było to też dosyć obciążające psychicznie, bo mamy grupę osób, która po prostu czeka na środki od nas i czeka na to wsparcie. A my jesteśmy zablokowani, bo pewien wielki pan i władca pojechał z zrzutka, uznaje, że nie jesteśmy godni pieniędzy, dopóki nie spełnimy specjalnych warunków zmieniających się, co wiadomość.
To właśnie też jest to ciekawe pytanie na przykład do ciebie, Alice, czy masz w przyszłości zamiar na przykład pozyskiwać też finansowe środki, na przykład za pomocą zrzutek, żeby też je dystrybuować?
Czy... Tak, ja w sumie już w sumie nie chcieli ode mnie za bardzo weryfikacji poza przelewem po prostu weryfikującym i chyba nic więcej.
A na jaką to było sumę?
No, 17 tysięcy.
Okej.
Okay.
Okej, okay. No tak, w przypadku naszym, czyli grupy funduszu Milo, zrzutki były trochę większe. Łączna wartość udzielonej przez nas pomocy do tej pory to były ponad 30 tysięcy złotych rozdanych ludziom. 42, przepraszam, 42, tak. No coś
nie,
około tego, tak.
Rozdane
ludziom
to jest
około 30
tysięcy.
No, w każdym razie chodzi mi o to, żeby pokazać też skalę, bo nie wiem, czy też wszyscy sobie jakby uświadamiają, że... Bo do czego będę zaraz dążyć, o co będę zaraz tutaj pytać, tak? Że jakby wchodzimy w pewną taką strefę, że zaczynamy gospodarować licznymi środkami, tak, pieniężnymi. I nigdy nie wiemy, kiedy wpadniemy w ten, że tak powiem, próg, w którym zaczyna się nas już o coś podejrzewać, tak? Bo tam, gdzie są pieniądze, tam przecież zawsze są podejrzenia, tak? Nie ukrywajmy tego. Wy organizowaliście jakieś w ogóle zrzutki, zbiórki publiczne?
Współorganizowałyśmy zrzutki, ale dla konkretnych osób, to znaczy na zasadzie takiej współpracy, gdzie osoby pisały do nas z konkretnymi potrzebami, że potrzebują kwoty na tranzycję, na topkę, cokolwiek.
I wy zakładaliście temu komuś zrzutkę?
Tak.
Na przykład?
Współzakładałyśmy i no tam nie były kwoty rzędu 42 tysięcy. Natomiast też no, staramy się finansować jakoś tak wspierająco swoją działalność po prostu takimi portalami jak na przykład Ko-fi, gdzie można nam postawić kawę. Natomiast no, to są też po prostu jakby jednorazowo dużo mniejsze kwoty niż zrzutka. Tak? Jakby jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś wpłacił 42 kafle na Ko-fi, ale jeśli znacie kogoś takiego, be my guest.
Ale dostaliśmy mail od Bajko, przecież można wpłacać dużej ilości.
Także śmiało.
Z ciekawości Bajkofi pobiera prowizję? Dobra, to kiedy indziej sobie o tym podyskutujemy. W każdym razie tak. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tak jak pamiętacie, cały czas mówimy o inicjatywach nieformalnych. Tak, wszyscy jesteśmy inicjatywami, które nie mają żadnej osobowości prawnej. Problem zaczyna się często w momencie, w którym przyjmujemy darowiznę. Tak? Przyjmujemy w ogóle środki z zewnątrz. Na przykład, no nie wiem, czy ty, Ali, pewnie już też miałeś jakieś tam doświadczenia, bo jakieś tam środki przyjęłoś, tak? Tutaj my na pewno i wy też na przykład od Stop Bzdurą, tak? Czy tam, no FemFund też nam akurat tutaj podarował co nieco. Za każdym razem jest, oczywiście spotykamy się z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z polskiego prawa, tak? O ile dla większości, o ile dla części z nas, tutaj część z nas to są anarchiści, no to łatwo nam powiedzieć, a tam my to tam mamy to gdzieś, prawda, co to tam, jakieś legalne struktury, nie, nieważne, tam poza prawem czy tam obok prawa, to wiadomo, że zawsze się jakoś poradzi. Tylko, że w temacie finansów nasze państwo i społeczeństwo jest dosyć drażliwe, ogólnie rzecz biorąc. Jego drażliwość, oczywiście nigdy nie wiemy, kiedy się może obrócić przeciwko nam, czy nie, ale mamy takie ograniczenia, jak na przykład fakt, że jedna osoba nie może przyjąć darowizny w wysokości większej niż. No to jest tam bodajże 4000 chyba złotych od jednej osoby, tak?
Od
osoby trzeciej, tak? No żeby nie wpaść w pułapkę podatku od tejże darowizny, tak? Okazuje się, że Urząd Skarbowy jest trochę skuteczniejszy od policji i innych organów państwowych. Większość z nas tego pilnuje. I dlaczego tak mówię o tych pieniądzach od początku? Bo spotykamy się z sytuacją, kiedy w ruchu pojawiają się pieniądze, a tam, gdzie są pieniądze, tam są nie tylko pytania oczywiście o, prawda, jakieś tam balansowanie na granicy legalności tej całej działalności, bo ona jest legalna, akurat z punktu widzenia prawa, jakby nikt tutaj nic nie przekracza, nikt nic nie kombinuje, że tak powiem, nie wiem, nie robi nic na lewo, ale cały czas jest to kwestia zaufania. Fundusz Milo na przykład powstaje na koncepcji no, bardzo radykalnego zaufania. To znaczy my tobie, beneficjencie drogi, ufamy, że ty potrzebujesz pieniędzy, a ty nam ufasz, że jesteśmy na tyle uczciwi, żeby ci je dać. Tak to wygląda w praktyce, tak? Natomiast ciekawi mnie, czy spotkali z jakiego rodzaju podejrzeniami albo niepewnością skierowaną w waszą stronę już się spotkaliście z podejrzeniami albo rzucaniem o was gdzieś tam pokątnie jakichś sugestii, że może coś nie tak z tymi pieniędzmi robicie. Zdarzyło wam się?
Patrzę na ukryte w tłumie osoby z kolektywu.
Aha.
GMP, ale nie zdarzyło nam się chyba jeszcze ani razu stanąć w takim krzyżowym ogniu pytań, gdzie jakby była poddawana wątpliwość, co się dzieje z tymi środkami.
Gdzie są pieniądze za las?
Tak, gdzie pieniądze są za las, to raczej nam się nie przytrafiło. Natomiast tutaj osoby widzę, że na mnie patrzą. Jest też jakby druga strona tego radykalnego zaufania, czyli ryzyko, że to zaufanie nasze zostanie w jakiś sposób nadwyrężone. I to są takie sytuacje, z którymi jakoś przychodziło nam się mierzyć i trochę cały czas uczymy się z nimi dealować i jakby co robić, kiedy. Natomiast w drugą stronę jakby nam udało się nam uniknąć jakby jakichś takich ciekawych komentarzy szczęśliwie.
Okej, komentarzy w miarę tak, ale mieliście takie, mówisz, sytuacje takiej niepewności, w sensie co do osób, którym pomagaliście. Jakoś możesz rozwinąć? Tak, żeby oczywiście nikt... Nie w szczegółach, tak?
Ja to dodam, że stop bzdurą się tłumaczyło
za nas. Stop bzdurą, tłumaczyło się za was,
więc
tak?
Więc jakby to, nie byłyśmy jak stopy, to nie
Tak, tak.
W tym sensie musielibyśmy coś naprawdę zrobić takiego.
Tak, natomiast no szczęście jakby dzięki, że to mówi, że stop bzdurom jakby trochę się krzyżowała z nas wszystkich w tym momencie.
Tak. Siedzi tutaj cichy ten spirit z nosem. Nie mówię o Dagu, że tutaj po prostu siedzi z zadowoloną miną. Niezadowoloną, że był jednym z tych, którzy musieli się tłumaczyć. Albo zastanawiać się, jak się tłumaczyć. Tak. W każdym razie, ale mi chodzi jeszcze o rozwinięcie tej sytuacji z tą ewentualnie, no nie wiem, czy osobą, czy osobami, tak? Kiedy czuliście, że wasze zaufanie może być nadwyrężone właśnie?
No myślę, że tak ewentualnie osoby mi tutaj uzupełnią. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdzie w bardzo krótkim czasie pojawiło się sporo bardzo podobnych próśb na bardzo podobne, relatywnie duże po zsumowaniu kwoty, prośb po prostu o wsparcie finansowe.
Które też się nie składały, w sensie na przykład osoby prosiły o wizytę u różnych lekarzy, które jak sprawdzałyśmy cennik na stronie miejsca, w którym ci lekarze karki przyjmowały, powiedzmy osoby prosiły o 600 zł, a my sprawdzamy i te dwie wizyty, czy tam trzy, czy ileś kosztowałoby, nie, 450. No już mamy takie...
Tak, no i to są takie sytuacje, które jakby gdzieś tam nam zapalają może nie tyle czerwoną lampkę, ale pomarańczową na zasadzie, no bo... Jakby, ja na przykład jestem beznadziejny w matematykę i totalnie jestem w stanie uwierzyć, że osoba, która jest osobą niebinarną, transpłciową i w ogóle ma przejebane w życiu, jest w stanie spojrzeć na to i stwierdzić, o nie, potrzebuje 5 milionów złotych, a tak naprawdę są tylko 3 miliony.
Starych złotych, rozumiem.
Tak, i to jakby też jest okej, nie? No, dlatego też czasami się po prostu próbujemy jakoś spisać z osobami, no bo też często możemy im pomóc jeszcze w jakiś inny sposób, właśnie na przykład taką koncepcyjną pracę planowania, by po prostu się spotkać online, porozmawiać,
czyli
spytać,
w takiej sytuacji
potrzeba.
Raczej starasz się rozmawiać z osobą, spytać, czy można inaczej jakoś jeszcze znaleźć jakieś wyjście.
Tak, no bo dla mnie jakby radykalne zaufanie nie jest... W dużej mierze jest zaufaniem w ciemno, to znaczy tak jak wy mówicie, że jakby wierzycie, że osoby potrzebują.
Ale cenniki sprawdzacie.
Ale jakby zaufanie nie oznacza, że nie możemy podjąć jakiegoś dialogu po prostu w tej dyskusji, nie? Bo jakby to jest spoko, że potrzebujesz pieniędzy, natomiast może możemy zrobić coś dla ciebie jeszcze, skoro już jesteśmy w tym kontakcie ze sobą, to pociągnijmy to dalej.
Zuza, chcę powiedzieć?
Pozwolę wtrącić, że my często podczas swojej aplikacji wniosków zagadujemy do osób, po prostu na przykład jakich lekarzy chodzą, bo w środowisku osób transpłciowych jest lista pewnych lekarzy, do których jak ktoś chodzi, to się mówi, że uciekaj stamtąd jak najszybciej. Są to, już mówiąc o znajomych grupkach lekarzy, którzy są w stanie zjebać człowiekowi zdrowie bądź fizycznie, bądź nawet całkowicie psychicznie. I generalnie w takich przypadkach sugerujemy po prostu zmian na odpowiedniejszego specjalistę, co po części jest daleka od dobrych.
A czuliście, że ktoś nadużył waszego zaufania do tej pory? Naszych beneficjentów?
Myślę, że nie było jeszcze takiej sytuacji, raczej ja widzę, że tam może ktoś się
tak
zgłasza.
Tak.
Ja chciałam dodać trochę wcześniej, bo jedna rzecz to jest komunikacja, bo my mamy takie doświadczenie, że osoby z tymi trochę nie wiemy co zrobić z różnych powodów, ze względu na zakres potrzeb, albo edukacji, i potrzeb,
dyskusji. I też jest z powodów przeszłych procedur kolektywu, tak? I dlatego myślę, że my mamy zawsze takie doświadczenie, że potem gdzieś tam rozmawiamy się między osobami i okazywało się to, że to się wcześniej pomocy i na przykład jakoś zakończyła poszukiwanie z tej strony, znaczy zaufanie z tej strony. Więc wydaje mi się, że jedna komunikacja z osobą, a druga no to faktycznie rozmawianie pomiędzy kolektywami, nie? I nie chodzi mi tutaj, jestem od warsztatu z nim, bardzo daleko od uwieczalnych list, natomiast no faktycznie takie ostrzeganie wzajemne trochę jakby broni, utrzyma się tej radykalnej prostej i nie wiem, żeby to
zostać. Okay. Ja też miałam sytuację, gdzie faktycznie jakby zaufanie moje do osób no, zostało w jakiś sposób naruszone, aczkolwiek tych sytuacji było dosłownie kilka, chyba dwie.
Ale było już kilka.
Było. Była sytuacja, gdzie po prostu no, kupowałam osobie binder, aczkolwiek potem zauważyłam, że osoba bez żadnego kontaktu ze mną, gdzie pisałam parokrotnie, że jak rozmiar sobie będzie błędny czy cokolwiek, no to ja po prostu pomogę to wymienić. Widziałam, że osoba po prostu no, sprzedaje ten binder bez żadnej konsultacji ze mną, a potem prosi o dostanie kolejnego, gdzie to już mi się jakby daje mi to trochę niepokoju. Czy to nie jest po prostu w jakiś sposób no, po prostu próba zdobycia pieniędzy w ten sposób?
Albo kombinowanie po prostu na lewo, tak?
Poza tym za bardzo takiej sytuacji nie było, bo jednak osoby, które się zgłaszają, też ja mam tą sytuację, że faktycznie nie daję pieniędzy bezpośrednio raczej, tylko daję bezpośrednio windery. W związku z czym no, mam mniejsze ryzyko tego, że zostanę w jakiś sposób wykorzystane, oszukane, ponieważ daję bezpośrednio rzecz, która jest potrzebna tylko osobom transmęskim.
Ale jak widać, można na tym zarobić.
Plus no, parekrotnie były sytuacje, gdy po prostu chciało pomóc w wymianie rozmiarów winderów. I na przykład pierwszym razem wysłałam jako pierwszy binder, a potem kontakt się urwał. Po prostu też osoba po prostu dwa bindery wzięła dla siebie, gdzie prosiłam wyraźnie o jakiś tam zwrot, bo zawsze kolejna osoba może ten binder dostać. Ale poza tym nie było za bardzo.
Okej, ale już było kilka przynajmniej takich do domów, tak?
Tak, zatem ja chcę tylko domówić o kwestii instytucjonalnej, czy też zaufanie publiczne tak zwane. Muszę powiedzieć, że generalnie tutaj nie ma z tym problemu wśród osób cis-płciowych, wśród mediów, wśród wszelkich osób, z którymi się kontaktowałam w ramach reklamowania funduszu. Ale w sumie jedyne podejrzenia, jakie, czy to raczej wzmianki o tym, że fundusz to niesformalizowany, ja się zastanawiam, czy tam wszystko jest ok. To spotykamy mnie od innych aktywistów z różnych miejsc. W pewnych sytuacjach przyjęło to formę blokowania promocji funduszu na pewnych kanałach istotnych dla osób trans w Polsce ze względu na nic innego tylko personalne animozje. Nie mam jednak zainteresowania
Tak. Mianowicie jestem wie, ale...
Tak, ale to jest nawet bez szczegółów, bo to nawet nie jest istotne, tylko chodzi o to, że to jest moment, w którym tak naprawdę własne środowisko cię troszkę podcina. Coś tak. Bardzo dobrze znanego anarchistą na przykład.
No
tak.
I właśnie
Tak. Akurat ten case był z racji naszej anarchistycznej, anarchistycznego usposobienia, z czym się specjalnie nie kryjemy, w sensie może nie obwieszamy się czarnymi flagami na profilach funduszu, natomiast nigdy nie kryjemy, że mamy taki sposób działania i takie poglądy i tak dalej.
Co z mojego to binali?
Tak?
Ja prowadzę fundację i stowarzyszenie, muszę przyznać, że formalizacja swojej działalności tak naprawdę nie chroni przed gadaniem i jakimiś podejrzeniami. To w ogóle nie ma co iść w tą stronę, bo to potem jest jeszcze gorzej, bo trzeba tych dowodów szukać. I tak nie zostają przyjęte potem, prawda, bo to jest sfałszowane albo coś w tym stylu. Więc jak się ktoś wkręci, no to już drugi.
Oczywiście.
To
tak?
Jest źle, bo niesformalizowane i potem źle, bo sformalizowane.
Tak.
Nie można.
Tak.
No ale ciekawszych rzeczy pod stronę funduszu MIMO zdarzały się oskarżenia, że nie lubimy trans facetów i że w ogóle nienawidzimy wszystkich, bo pomagamy osobom trans kobiecym. i po prostu... Okej, okay, rozumiem takie, że mogłoby powstać takie oskarżenie, ale moją odpowiedzią zwykle jest idź i zrób, albo zgłoś się do tych ludzi i im pomóż w takim przypadku. Najczęściej kieruję do GMP, że to
tak, no, też nie ukrywaliśmy nigdy za specjalnie, prawda, że założyłyśmy jakby inicjatywę o tym, co same przeżywamy, w sensie, żeby pomóc osobom takim jak my same, tak? To też ma jakąś nawet nazwę taką profesjonalną w tych ruchach pomocowych, że to są ruchy założone przez ludzi, którzy sami potrzebują tej pomocy, tak? Bardzo często. Chociaż same z niej jakby nie korzystamy, a przynajmniej nie w takim stopniu jak nasi beneficjenci, tak, którzy dostają od nas o wiele większe środki, to oczywiście normalnym jest też, że będą się pojawiać pytania i wątpliwości. Na przykład, czy jesteście wiarygodni, to było w przypadku do nas, tak? To znaczy, tam zbieracie pieniądze i co z nimi potem robicie? Do was też oczywiście, do ciebie też się to może pojawić. Albo jakaś tam możliwość eksploatacji nas ze strony osób, które sięgają po pomoc. Temu drugiemu zjawisku bym się jakoś specjalnie nie dziwiła. To znaczy, ludzie kombinują, jak zawsze kombinować będą. Trzeba też jakby zauważyć, że osoby, które są transpłciowe, queerowe w różny sposób doświadczają wielu leveli, że tak powiem, tej dyskryminacji w społeczeństwie i ich życie bywa czasem po prostu, biorą na siebie trochę czasem zbyt dużo i czasami ich odruchy, że tak powiem, społeczne nie są aż tak piękne, jakbyśmy chcieli, bo po prostu szybko bardzo chcą gratyfikacji, bo nie mogą wytrzymać, tak? No bo chcą już mieć te pieniądze, już mieć ten binder, albo już coś tam dla siebie jakąś drogą, jakby no... Ja obstawiam, możecie się ze mną nie zgadzać, że takiego zjawiska się nie wyeliminuje, tak? Choćby się miało nie wiadomo jaką formę organizacyjną, tak? Że nigdy się nie zweryfikuje nikogo w pełni, że nie prześwietli się, nie powie się, że ten ktoś zasługuje na pomoc albo nie zasługuje, bo to jest chyba niemożliwe, prawda? Żeby w ogóle...
To też jest w ogóle jakby to, co powiedziałeś o tym, czy ktoś zasługuje, czy nie zasługuje na pomoc. Dla mnie i może mogę mówić za nas wszystkich, nie wiem.
Sprawdź
to moje. Na pewno mogę mówić za siebie, że jakby ja mam takie przekonanie, że kategoria tego, czy ktoś zasługuje na pomoc, jest dosłownie jakby powielaniem kategorii, które wygląda na poziomie państwowości.
To jest cudzysłów oczywiście gruby. W sensie, ale wiesz, ale kiedy decydujesz o tym, czy komuś ta pomoc się od ciebie należy, czy nie, to ta decyzja jest zero-jedynkowa. Pomagasz mu albo nie. Czyli wiesz, weryfikujesz we własnej głowie, ten człowiek chyba oszukuje, albo, no bo wiesz, no bo masz, dajmy na to, masz ileś sygnałów, tak, że ta osoba już od tego i tego miejsca, wiesz, wyłudziła, że tak powiem, to i to, ta osoba na przykład sprzedała binder od Alice dwa razy i już próbowała się na tym dorobić, tak, więc wiesz, twoja decyzja jest zero-jedynkowa, no bo pomożesz albo nie, tak, w tym sensie, odrzucisz albo przyjdziesz.
Zobacz, zgłaszam
publiczność. Tak.
Ja mam pytanie.
Jasne. Zawsze.
Potrzeby w porównaniu do możliwości. Jak mówicie, że biurka 30 tysięcy, no to nie, że zarabiam tyle miesięcznie, no mówi się, to nie jest duża kwota.
Nie dla jednej osoby, nie, to dla...
Nie, no ja tak, że właśnie jakby ta skala dla niektórych to jest dużo, dla innych to jest mało i nie wiem, o jakiej tutaj w ogóle mówimy.
Ja się pozwolę wypowiedzieć. Generalnie całość środków razem ze środkami otrzymanymi ze Stop Bzdurą oraz od Miłości Niewyklucza pozwoliłaby nam jako Funduszowi Solidarnościowemu opłacić o jedną operację o SRS osobie transpłciowej.
Jednej osobie.
Więc jedną operację jednej osoby. Więc w morzu potrzeb osób to jest tak naprawdę nic. My teraz głównie wspieramy osoby, które potrzebują po prostu pieniędzy na albo start tranzycji, bądź rzeczy związane z kontynuowaniem. I tak naprawdę po dotychczasowych edycjach wychodziło od nas 1500 zł, to starcza na kilka sesji lasera, które nie będą do końca skuteczne, bądź na kilka wizyt u lekarzy, które mogą być niedostateczne, by osoba w ogóle rozpoczęła terapię hormonalną, bo lekarz uzna, że potrzebuje 10 wizyt, elo, proszę, każda wizyta kosztuje 300, by recepta stówkę.
I jeszcze naście badań, które są jeszcze zupełnie potrzebne.
Tak.
Przy czym ja tak chcę tylko ilościowo, że udało nam się pomóc wszystkim osobom, które się do nas zgłosiły i przeszły ten proces weryfikacji. Część osób rezygnowała, z części nie było w ogóle kontaktu. Przy czym jeżeli chodzi o specyfikę pomocy osobom transkobiecym, to pozwolę sobie powiedzieć, że jest to dosyć trudne, bo osoby często uważają, że na pomoc w ogóle nie zasługują, bo ktoś ma gorzej. Mimo że na przykład piszą o jakichś naprawdę potwornych sprawach, chorobach, niepełnosprawnościach, przemocowy ojciec, przemocowa matka, więzienie, ale ktoś ma gorzej i po prostu to jest taki motyw, który się powtarza, że osoby też często boją się prosić o pomoc.
U nas też mamy taką obserwację, że no tak, no, że to jest takie jakby w ogóle chyba spójne z, właśnie w ogóle jakby z doświadczeniem bycia osobą z grupy tak zwanej marginalizowanej albo mniejszościowej i przy ogromie jakby przemocy i dyskryminacji, który no, jest po prostu realnym faktem i się dzieje, nie? Do nas też jakby piszą osoby, które piszą o naprawdę jakichś kosmicznych akcjach, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ten motyw, że no, one jednak no, nie mogą wziąć od nas, nie wiem, właśnie pieniędzy na tę pierwszą wizytę, bo ktoś ma gorzej. No. I to jest jakiś taki kawałek naszej pracy, którą też musimy wykonywać. Jakby tego rozmawiania z osobami, wspierania ich jakby w wytrwaniu w decyzji, osiągnięciu po pomoc. I to jest też jakieś, kurczę, duże zadanie
tutaj
dla ruchu.
Głos publiczności.
Ja mam to samo totalnie, że jakby chyba nie dostałam praktycznie żadnej wiadomości z prośbą o pomoc, która nie zaczynałaby się od czegoś z tego, hej, nie wiem, czy mogę o to prosić, nie wiem, czy to jest wystarczające, czy jestem wystarczająco w złej sytuacji i tak dalej, więc myślę, że to jest częste.
Tak, tak.
Ja mam pytanie, bo tam była jakaś taka polemika z tą polityką wybierania, kto zasługuje, a kto nie, tak to zrozumiałem, okay? Czyli weryfikacji jakiejś. I mam pytanie, chociaż może być głupie, ale zadam je, tak. Czy część z tego procesu jakby weryfikacyjnego i tak dalej wynika z tego, że ktoś się do was dopierdala? Czy wyłącznie to zależy tylko i wyłącznie od tego, żebyście miały czyste sumienie, że pieniądze poszły do właściwej osoby? Chociaż to też jest jakby mało takie, nie wiem, namacalne, nie da się zmierzyć tego. Tak.
A to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie.
Czyli jednak nie tak. No, jak najbardziej chcemy się zapoznać z osobą. O, z powodu, który wspominałam wcześniej. Nie? Są ci słynni chujowi specjaliści, którzy wyciągają grube pieniądze od ludzi i są w stanie im zniszczyć też przyszłe życie, całą tranzycję. Więc po prostu osoby, które chodzą do tych ludzi, przestrzegamy, że hej, są lepsze opcje. Są lekarze, którzy mogą cię potraktować jak ludzie, którzy będą się zwracać do ciebie odpowiednimi zaimkami, bo to też jest bardzo częste. Czy po prostu którzy szybciej wypiszą ci receptę na coś, czego potrzebujesz. Więc to też jest z tej strony, a z drugiej to też dla naszej pewności sumienia, że hej, te pieniądze rzeczywiście idą do osób, które w jakimś stopniu tych środków potrzebują, które potrzebują tego wsparcia. I też to jest w pewnym stopniu z naszej strony opcja, żeby po prostu pogadać z osobą, żeby też polecić jakieś dodatkowe rzeczy, o których osoba nie ma pojęcia. Typu, że na przykład jest opcja zamiast samego lasera jest też elektroliza, że na przykład przy innych problemach mogą się zgłosić do danych organizacji bądź na przykład do tutaj obecnej grupy nieustającej pomocy. Więc a to też pozwala nam na też otwarcie takiej osoby, że tak, zasługujesz na pomoc. I hej, tu masz jeszcze kilka fajnych inicjatyw, które mogą ci pomóc dalej niż to, co my możemy zrobić. Nie? Bo to też jest tak, że na przykład praktycznie wszystkie osoby w funduszu Milo pracują na etacie, nie? Czyli to po prostu po szichcie, czasem sobie siedniemy, podzielamy trochę, przygotujemy kolejną edycję, ale mamy ograniczony czas, mamy ograniczone środki. O, i na przykład bardzo bym chciała móc na przykład kogoś zatrudnić, żeby dawał takie wsparcie przez cały czas ludziom, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tego przygotować. Ale jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to nie przyjmiemy, podzielimy się z GMP,
No właśnie, ale to nas sprowadza do matki wszystkich pytań, które stoją za takim niezadanych, które stoją za tym całym procesem, tak? Jeśli pieniądze, jeśli zatrudnienie, to wchodzenie w pewną legalność, tak? Taką czy inną. To oczywiście można mówić o jechaniu na nielegalu, tylko w pewnym momencie generalnie rzecz biorąc, nie czarujmy się, Urząd Skarbowy cię dojedzie, tak? Urząd Skarbowy jest skuteczniejszy od jakichś tam pachołków, milicjantów stojących na tego. Ma po prostu narzędzia, żeby zablokować ci konto na przykład na czas. No dajmy na to, na przykład Urząd Skarbowy ma podejrzenia co do ciebie, że prowadzisz jakąś nielegalną działalność. Mamy taką fajną ustawę o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi. I na przykład może stwierdzić, że teraz twoje środki są zablokowane na 3 miesiące albo na 4 do wyjaśnienia sytuacji. Oczywiście ty im potem w końcu przedstawisz wszystko, powiesz, że jest legalnie, ale do tego czasu jesteś spłukany, wziąłeś 50 kredyt. I na pewno wielu z nas kołatało się po głowie. To w takim razie, czy jest sens robić to w taki sposób, czy nie lepiej się jakoś sformalizować? Co sprawia, że jednak, nie wiem, albo się bronimy przed tą formalizacją, albo czy są jakieś może zalety tego rozwiązania?
Czy ja mogę powiedzieć? Tak. Ja nie chcę się formalizować między innymi dlatego, że nie chcę dostawać grantów, gdzie muszę więcej wydać na materiały promocyjne niż na pomoc. I to jest moja główna odpowiedź.
No tak.
I grantodawcy są w tym momencie podpisane, że okej, ja mogę logo wszędzie wrzucać. I oczywiście, jeżeli mam możliwość dostania tych pieniędzy, to też je wezmę i taki koszt czasami jest tylko walc. Natomiast tak długo, jak jesteśmy w stanie znaleźć to w inny sposób i tak długo, jak jesteśmy w stanie zająć te nisze, które nie są w stanie realizować NGO-sy z różnych powodów i odwrotnie, to tak zostajemy.
No ale mamy też inne granty, mamy też Fundusz dla Odmiany, mamy też właśnie Miłość Nie Wyklucza, mamy też organizacje, które nie są aż tak twarde. Wiesz, jest to jakiś argument, zaraz cię dopuszczę, jest to jakiś argument, żeby przecież, no wiesz, jeżeli sformalizujemy się, to możemy taki grant lepiej przepuścić, tak? Bo możemy wziąć większy grant, możemy sobie go rozliczyć, możemy z tego zapłacić osobie, która będzie robić nam projekt. Ogólnie rzecz biorąc możemy dużo, tak? No dobrze.
Chciałam się nie zgodzić ze względu na to, że po pierwsze nie wszystkie granty mają tak złe warunki, tak, że trzeba dawać logo. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, są fundacje, które grantów nie biorą, ale są zarejestrowane jako fundacje, dlatego że to wywołuje większe zaufanie społeczne i dlatego, że można, też obowiązkowe w tym momencie jest robienie podsumowań,
sprawozdań i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko, no.
To są po prostu dodatkowe godziny pracy, które ktoś musi, które kolektyw musi posiadać, aby się sprawozdać, by wysłać ten wniosek na grant, aby być na jakichś spotkaniach, bądź to być pod ręką na jakiekolwiek pytanie osób, do których się zgłasza. O, i często nie ma tego czasu. To jest najgorsze. Mhm.
Ja jeszcze jakby podpisuję się bardzo pod tym, co powiedziałaś, ale też na przykład dla mnie osobiście, bo być może nadejdzie taki moment w naszym jako kolektywu życiu, że oprócz tego, że jesteśmy kolektywem, będziemy jakby zarejestrowaną działalnością jakiegoś rodzaju. Być może, jakby nie wiemy tego, natomiast dopóki to nie jest konieczne, to dla mnie to też jakby z takich bardzo prywatnych, ideowych względów. Mam jakąś taką głęboką niezgodę na działanie jakby na kanwie państwa, które tak bardzo ma nas wszystkich w dupie.
Słuszne spostrzeżenie.
I na tyle, na ile jest możliwe ominięcie tego pośrednika, to I'm here for it, bo no, nikt nam tego nie dał, ile myśmy sobie sami dali nawzajem.
Tak.
Jeżeli ta osoba będzie miała problemy, to będą mieli prywatne problemy, tak? To ona będzie musiała iść do urzędu skarbowego, ona będzie musiała powiedzieć, bo nikt za nich tego nie wyjaśni, bo nie będzie, no jakby to wszystko spadnie na tą jedną osobę, tak? Jak sobie z tym radzić?
Myśmy jeszcze nie mieli takiej sytuacji, więc no też po prostu trudno mi odpowiedzieć trochę na twoje pytanie, natomiast no też jakby jako kolektyw wspieramy też siebie nawzajem w swoich różnych prywatnych rzeczach, które się dzieją i po prostu też rozmawiamy ze sobą i trudno mi jest wyobrazić sobie sytuację, w której którejś z nas, mając bardzo prywatny problem, zostaje jakby po prostu zostawione bez jakiegoś wsparcia, pomocy. Te prace, którą my wykonujemy dla innych osób, właśnie na przykład wymyślania, planowania, szukania zasobów, szukania silnych, mocnych stron, też robimy po prostu sobie same i szukamy dla siebie wsparcia z tego, co mamy. Natomiast no, to jest taka odpowiedź, którą mogę ci udzielić, nie będąc w takiej sytuacji jeszcze po prostu. I mam nadzieję, że nie będziemy w takiej sytuacji.
Ja myślę, że też operujemy na tyle relatywnie małymi po prostu środkami, w sensie, no wiadomo, że to jest dużo pieniędzy jakby porównawczo w ruchu, nie? Ale no myślę, że mimo wszystko, jeśli ktoś już się decyduje na formalizację i na założenie fundacji, stowarzyszenia, czegokolwiek, no to robi to z myślą, żeby jednak przyjmować większe środki, żeby mieć na to przestrzeń i czas. A my po prostu przyjmujemy jakby... No wiecie, na przykład nam wystarczy po prostu jako dupochron nie przyjęcie więcej niż 4000 zł na konto i jakby to już wystarczy. Jakby nie wiem, jakie można mieć do tego jeszcze pytania.
No właśnie, tak, dlatego, znaczy poczekaj, za chwilkę, ja wiem, dlaczego chciałam jeszcze odpowiedzieć, bo chciałam, znaczy też waszego głosu też byłam ciekawa, ale osób, które działają w formalnych inicjatywach też, dlatego że my jako Fundusz imienia Milo Solidarnościowy też ostatnio otrzymaliśmy taką pewną propozycję od Funduszu dla Odmiany, że no, mógłby nam pomóc w sensie takim, że no, mogłyby nasze działania być niejako jego parasolem, no ale my będziemy mieli jako taką niezależność, natomiast jakby ktoś się zajmie formalnościami i tak dalej, i tak dalej. Dalej się nad tym łamiemy, dalej się zastanawiamy nad ograniczeniami takimi już takimi bardzo technicznymi. Ale jest to też taki rodzaj zastanawiania się, co się staje, kiedy zaczynasz rosnąć jako taka inicjatywa. Kiedy zaczynasz powoli, na przykład my w tej chwili mamy środki na kontach, i to są konta prywatne, środki, które nam pozwolą zrealizować trzecią edycję funduszu bez proszenia was o pieniądze. W sensie nie musimy zakładać nowej zrzutki, bo literalnie jesteśmy w stanie, biorąc, szacując po tym, ile ostatnio było potrzeb, w ostatnich edycjach prawdopodobnie jesteśmy w stanie je pokryć. Tak? Pytanie brzmi, co będzie, kiedy tych pieniędzy będzie jeszcze więcej. Dlatego też nieprzypadkowo zastanawiamy się, ale się głośno zastanawiamy nad tym, jakie zalety ma formalizacja w takim stopniu, ale widzimy też w niej wiele wad i zagrożeń. Tak? Między innymi właśnie odpowiedzialność, sprawozdania, nie wiem, wścibskość instytucji od informacji publicznej, cwaniactwo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na to wszystko są wytrychy prawno tego i jesteśmy też skłonni się zaangażować. Dlatego też byłam ciekawa właśnie waszej opinii w tej kwestii.
Ja też myślę, mówiąc taki konkrecik, no to też po prostu nieformalizacja ma taką zaletę. No jakby trochę o to chodzi w anarchistycznej oddolnej działalności. Nawet jeśli uderzą w jedną osobę z nas, no to cała reszta wciąż jakby działa i może wciąż robić to, co robi. No i po prostu tak na przykład dojeżdżano grupy LGBTQ w Rosji, że po prostu ci, którzy byli sformalizowani, pyk, zamykasz konto i koniec działalności. I tyle. No i... Tak, no i co mają robić dalej? A nawet jeśli komuś z nas zamrożą konto hipotetycznie, no to cała reszta wciąż ma konta. Jakby państwo polskie, nie? W sensie po prostu ja myślę, że te wszystkie jakby, no oczywiście na pewno są jakieś tam zalety formalizowania się, które można rozważyć, natomiast no myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której po prostu nie widzę takiej perspektywy, w której one mogłyby jakoś przeważyć na tym.
No i twój głos, tak? Tak, twój głos.
Powiedz nam coś.
Zgłaszałeś się wcześniej, tak, tak.
Chciałam po prostu zapytać, bo mówiłaś o tym, że brakuje wam czasu. I zastanawiałam się po prostu nad tym, czy nie byłoby tego czasu więcej, gdybyście mogli być za linii stowarzyszenia na przykład?
Najprawdopodobniej tak, tylko że na przykład dla mnie osobiście działanie w funduszu jest odskocznią od tego, że siedzę i klepię kod przez 8 godzin. Więc tak naprawdę obawiałabym się, że też długofalowe zajmowanie się pomocą mogłoby się odciążyć na mnie psychicznie. Bo to jednak jest coś ciężkiego, co też wpływa na człowieka, szczególnie jeśli na przykład musisz powiedzieć komuś, że przepraszam, nie mogę ci teraz pomóc. Gdy też potrzebuje tej pomocy najpierw, więc z naszej strony ja też chciałbym mieć kiedyś opcję na przykład zatrudnić kogoś, to tak, na pewno wymagałoby formalizacji z naszej strony. Jednak taka formalizacja wymagałaby też pełniejszego sprawozdawania się, najpewniej zbieranie danych osobowych osób, które się zaraz zgłaszają, co może przeczyć nasze wideo.
Znaczy, mówimy tutaj o osobach transpłciowych i o zbieraniu ich tak zwanych dead name'ów. Co jest właśnie dlatego, dlaczego ta nasza pomoc jest specyficzna, tak? Wiele z tych osób nie chce lub no po prostu nie chce ich ujawniać i ma ku temu jakby racjonalne powody. W momencie, w którym atakujemy kogoś, słuchaj, dostaniesz darowiznę, ale podpiszemy z tobą umowę i wiesz, no słuchaj, no w umowie muszą być twoje dowodowe dane, no to tak niestety działa.
Ja też chciałem powiedzieć, że ja bym bardzo nie chciała być zatrudniona w GNP, jakby było stowarzyszeniem czy czymkolwiek. Po pierwsze, bycie queer to nie jest całe nasze życie.
Wbrew pozorom.
Tak, więc jakby ja jakby na tyle, na ile działam w grupie, robię to, bo to po prostu lubię to robić i chcę to robić. Natomiast tak jakby... Jakby tak ogółem, to ja się chcę zajmować w życiu robieniem sobie ogródka pod chatą i robieniem spacerów po Warszawie, a jakby działania jakoś tam samopomocowe w społeczności, no to jest jakiś tam side gig, nie? Który no, mogę jakoś pomóc społeczności. Mam nadzieję, że kiedy ja będę potrzebować tej pomocy i zresztą już miałem doświadczenie takie, no to też ktoś będzie, kto będzie w stanie mi pomóc. Także no oczywiście fajnie by było, wiecie, robić to, co teraz, tylko więcej jeszcze nie musieć nic więcej robić za to. No natomiast ja też mam takie doświadczenie, no po prostu słyszę od osób, które pracują, są zatrudnione przez stowarzyszenia, że bardzo często to brzmi fajnie, ale wychodzi na to, że to jest połączenie nie tylko pracy takiej po prostu w firmie, to jeszcze takiego poczucia misji. W sensie rozumiecie, o co mi chodzi, że jakby jest tutaj taki bardzo duży potencjał do szybkiego wypalenia się i do jakiegoś takiego bardzo niezdrowego stosunku pracy i po prostu myślę, że tak długo, jak wszystko, co robimy jest wolontaryjnie, no to oczywiście wiadomo, wciąż nie jest kolorowo, ale możemy przynajmniej jakoś unikać tego, nie? Albo na przykład powiedzieć sobie, dobra, potrzebuję przerwy. No to nie jest tak, że mówimy, sorry, ale jak chcesz mieć przerwę,
muszę wziąć łóżeczkę,
to muszę cię zwolnić, bo też masz 1/10 etatu i nam się nie będzie opłacać ciebie utrzymywać, nie? Tylko no dobra, no to jakby wróć, kiedy możesz i siema. I myślę, że to po prostu też sprawia, że nasza praca jest dużo przyjemniejsza, bo nie idzie sprawnie, no bo robią to ludzie, którzy naprawdę chcą to robić, a nie dlatego, że taki mam polecenie służbowe i mnie też nie interesuje.
Niestety już przekroczyliśmy dostępny czas, także mam nadzieję na owocne, tak, rozwinąć się. Dzięki wam wszystkim za udział i mam nadzieję, że to nas zainspiruje do bardziej owocnych jeszcze
przedmiotów. Dzięki.
Ej, dzięki bardzo.